Dobry seks.
Niedzielny wieczór, Radia Tok FM, przy mikrofonie Hanna Zielińska. Rozpoczynamy magazyn Dobry Seks. Dziś będziemy rozmawiać o erotyce nienormatywnej, a konkretnie rzecz biorąc o jednej z form erotyki nienormatywnej, czy jednej z form sztuki seksualnej. Zaraz będziemy właśnie krążyć wokół tej definicji. Ja tutaj na razie tak stąpam ostrożnie wokół tematu, a tym tematem jest shibari. Shibari, czyli sztuka wykonywania więzów, więzów dosłownych, ale z shibari, jak rozumiem, łączy się również pewnego rodzaju przywiązanie czy zaufanie w relacji. A naszymi gośćmi w studiu w Gdańsku są eksperci, teoretycy i praktycy tematu, którzy dzisiaj występują pod pseudonimami Slanesz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Gun Raptor. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać dzisiaj, popularyzować kwestię, temat, sztukę, praktykę shibari, ale chciałabym również, żebyśmy zarysowali jakieś teoretyczne podłoże, więc spróbujmy na początek od pewnych granic definicyjnych. Ja już powiedziałam, że to jest sztuka wykonywania więzów. Posiłkuję się materiałami, które dostałam od was i materiałami, które znalazłam w internecie, ale na początek, kiedy rozmawiacie pierwszy raz z kimś, czy prowadzicie warsztaty i wprowadzacie ludzi w temat shibari, to co mówicie na sam początek, odpowiadając na pytanie, co to jest?
No to może ja. Mówię wtedy, że shibari nie ma swojej bardzo naukowej i ścisłej definicji, ale ja określiłbym shibari jako sztukę, czy też umiejętność układania więzów na ciele i układania ciała w więzach. Wszystko z bardzo wyraźnym ukierunkowaniem na erotykę, chociaż różnie rozumianą, bo niekoniecznie musi to być taki czysty, oczywisty seks, nastawioną na pewne rodzaje estetyki pochodzącej z Japonii i na pewno rodzaj skutecznego unieruchomienia. Wszystko to razem można określić, że narzędzia pozwalające w ten sposób działać to jest shibari, a czasami używane jest jeszcze pojęcie kimbaku jako rozszerzenie samej techniki nazywanej shibari poprzez występujące i tworzone tam emocje. I wtedy, kiedy mówimy, że emocje plus warsztat shibari, otrzymujemy kimbaku.
Kimbaku, czyli właśnie to uzyskanie, włączenie w tę procedurę techniczną właśnie przeżyć, uczuć, emocji, tak? Nie tylko technika wiązania, ale też świat wewnętrznych przeżyć.
Tak, dlatego że shibari, specjalnie wykreowane zostało to pojęcie kimbaku, bo shibari bardzo podkreśla, że działaniem i celem jest wywoływanie emocji, pewnych specyficznych emocji i doznań. Samo unieruchomienie jest tylko jak gdyby jednym z odcieni tego działania. Zawsze kajdanki byłyby skuteczniejsze niż lina, natomiast musimy pamiętać, że nie unieruchomienie, nie samo skrępowanie, tylko wywołanie emocji, specyficznych emocji, specyficznymi narzędziami.
Będziemy rozmawiać jeszcze o tych emocjach i narzędziach i o różnych funkcjach shibari. Są również funkcje estetyczne, bardzo istotne, bardzo ważne przy tej sztuce. Ale jeszcze pozostańmy w tej strefie teoretycznej. W waszym przypadku, jaka była droga do shibari? Bardzo często jest tak, że najpierw pojawia się na przykład fascynacja kulturą Japonii. Mówi się o tym, że shibari bywa określane, czy jest po prostu kwintesencją kultury japońskiej. Każdy w tej kulturze może sobie znaleźć coś dla siebie w kulturze japońskiej. Tam jest mnóstwo, cały wachlarz przedziwnych zjawisk okołokulturowych. No między innymi jest shibari. Czy w waszym przypadku zaczęło się od fascynacji kultury Japonii, czy raczej jest tak, że najpierw pojawiło się shibari, a zaraz potem cała wiedza i baza taka geokulturowa, historyczna, dotycząca tego, czym shibari jest?
Może powiem tak, ta fascynacja Japonią, owszem, ona może się pojawić jako taki zalążek. W moim przypadku powiedziałabym raczej, że była to fascynacja konkretną osobą. Czyli tak, nie Japonią, absolutnie, to daleka jestem od tego. Czyli w tym przypadku poznanie no, siedzącego tutaj obok mnie Gun Raptora właśnie. I to wtedy, no tak się jakoś zaczęło. Najpierw jest interesujący, w moim przypadku interesujący człowiek, interesująca rozmowa, interesujące działanie. Coś nienormatywnego, innego, w ogólnym takim szerokim pojęciu oczywiście, ale coś, co właściwie od pierwszej chwili mnie porwało. Porwało, przemówiło i zaczęło ze mną i we mnie żyć. A to brzmi tak troszkę
może grunorodnie. Spróbujmy się zatrzymać, bo w tej audycji też chodzi o to, żeby wśród tych osób, które też mogą poczuć ten dreszcz emocji, jaki ty poczułaś, żeby umożliwić im to również, otwarcie się na tę sztukę, na tę technikę. Coś ciebie porwało od pierwszego razu, od pierwszego momentu, kiedy usłyszałaś, jak przypominasz sobie te uczucia, to co to było? Co jest takiego, co ciebie zaciekawiło, wciągnęło, wywołało ten dreszczyk, tę potrzebę spróbowania?
Taka odmienność, coś innego, coś interesującego. Gdybym powiedziała fascynującego, no to tutaj zamienię słowo, tak? Coś, co pozwala człowiekowi wyjść poza taki ogólnie przyjęty schemat działania. To jest bardzo trudne do ujęcia w słowa.
No oczywiście.
Tak, bo tu mówimy już o takich emocjach, o tym, co się dzieje z człowiekiem konkretnym. Ja pamiętam pierwszy dotyk liny, dosłownie, taki bardzo, bardzo niewinny, dookoła opleciona lina dookoła mojego nadgarstka. I to zostało mi bardzo mocno w pamięci, a było to lat temu naście.
Czyli naprawdę jesteście pionierami tej dziedziny w Polsce.
No, nieskromnie powiedziałabym, że jednymi z tych pionierów. Aha. No, gdybym powiedziała, że pionierami, to być może gdzieś bym tutaj kogoś uraziła, ale tak, myślę, że tworzyliśmy podwaliny shibari w Polsce. To jestem jakby o tym przekonana.
Być może nasi słuchacze kojarzą różnego rodzaju wizerunki, obrazy popkulturowe shibari. Shibari bywa czasami wykoślawiane w popkulturze. Ja sobie przypominam wizerunek shibari na przykład w bardzo cennym skądinąd serialu Żona Idealna. Tam shibari zostało przedstawione jako takie dziwactwo, fanaberia obrzydliwie bogatych milionerów amerykańskich, którzy już naprawdę nie mają co zrobić z pieniędzmi, ze swoim życiem, no więc sięgają po tego rodzaju przyjemność. Tam shibari zostało powiązane oczywiście z przestępstwem, z przemocą, z ostateczną, skrajną, z morderstwem. No to jest właśnie ten płytki wizerunek, taki szokujący, taki pokazujący shibari jako coś wynaturzonego. No ale prawda jest taka, że niewiele jest w popkulturze pogłębionych, jakichś refleksyjnych wizerunków shibari. My zaraz będziemy opowiadać więcej o shibari, ale czy są takie źródła internetowe, popkulturowe, filmowe, literackie, które polecacie dla tych osób, które już teraz są zainteresowane i które chciałyby pogłębić temat?
W internecie można w tej chwili znaleźć mnóstwo materiałów dydaktycznych, mówiących o technice. W ostatnich latach pojawiło się tego naprawdę dużo. Jeszcze 5-6 lat temu było to trudne do znalezienia. Jeśli chodzi o literaturę, jest z tym nieco gorzej. Jest parę filmów, w których występuje shibari jako takie, ale niestety bardzo często w takim rozumieniu, o jakim tutaj przed chwilą mówiłaś. Czyli krótko mówiąc,
robienie z tego sensacji, tak.
Sensacja, ale taka niezdrowa, pornografia. Natomiast niewiele udało mi się znaleźć filmów takich, które by pokazywały shibari w taki sposób, w jaki my i reszta naszego świata chciałoby popularyzować. W sposób absolutnie daleki od oskarżenia o przemoc i o pornografię. To jest tak jak różnica pomiędzy aktem w malarstwie na przykład, czy w rzeźbie, a po prostu pornografią.
Twardą taką pornografią. No to nam daje wyobrażenie w takim razie, o czym my dzisiaj chcemy rozmawiać. Gdybyśmy widzieli obraz czy szkic aktu shibari, a to właśnie między innymi można znaleźć w internecie, widzimy jedną z osób, która jest skrępowana dosyć grubą liną. Często ma ręce do tyłu. Te węzły są w bardzo szczególny, staranny sposób przygotowywane. Czasami są ramiona związane, czasami nogi, czasami ciało jest podwieszone pod specjalną konstrukcję. To tak w wielkim uproszczeniu, żeby dać Państwu zarys tego, co się dzieje. Ja teraz Was chciałabym poprosić o już szczegółowe przybliżenie zasad shibari. Od czego zależy, kto jest wiązany, jak jest wiązany, które części ciała są krępowane, unieruchamiane?
No dobrze, to może w takim razie ja. Pierwsza rzecz jeszcze taka nawiązująca do poprzedniej naszej wątku rozmowy, to jest coś takiego. Jeżeli spojrzymy sobie na nawet materiały filmowe związane z shibari, to przeważnie ujrzymy scenę mniej więcej wyglądającą w ten sposób. ktoś przychodzi do kogoś z wizytą, rozpoczyna się sesja shibari, trochę jak sesja terapeutyczna albo zabawa w jogę. Wszyscy uzyskują w jakiś sposób widoczną satysfakcję.
Wszyscy,
i zadowolenie.
Czyli więcej niż dwie osoby?
Czyli obie strony szmura. I możemy znaleźć inne materiały właśnie z takiego, powiedzmy sobie, nurtu pornograficznego, które wyglądają mniej więcej, scena jest skonstruowana tak. Idzie sobie ktoś, przeważnie jakaś pani, ktoś na nią napada, ktoś ją krępuje, wykorzystuje delikatnie,
przemoc.
Mówiąc erotycznie,
no tak,
i
tak.
zostawia ją w łzach i brudzie. Shibari narodziło się nie tak dawno, bo raptem w połowie ubiegłego wieku. W latach 70. zostało przejęte w dużej mierze przez przemysł pornograficzny. Niestety z tego okresu pojawiło się takie przeświadczenie w ogólnym postrzeganiu shibari, że shibari i pornografia to jest coś obok. To nie jest prawdą. Tak naprawdę shibari jest nastawione na wywoływanie emocji. To, że według... że one się odbywają na bardzo erotycznej platformie, to jest prawda, ale to ma być jak najdalsze od pornografii.
No to wróćmy do tego pierwszego wizerunku, o którym wspomniałeś. Raczej klimat sesji terapeutycznej, czy sesji jogi, czy po prostu intymnego dialogu, spotkania dwóch stron sznura. I jak
albo
to przebiega
dalej?
Albo
po prostu gry, erotycznej gry w sypialni.
Tak. Tak.
Dlatego, że shibari może być i właśnie przeważnie ma być właśnie taką zabawą, grą, formą erotyki dla dwojga. A to, że czasem występuje na filmie albo na scenie, na jakichś pokazach, no to jest margines.
Wyjęty z kontekstu. No to teraz wróćmy do tej sypialni. Dwie strony sznura. Według jakich zasad grają w tę grę erotyczną shibari?
No myślę, że tutaj możemy mówić o zasadach, ale właściwie jest to niepotrzebne, bo to jest kwestia umówienia się
pomiędzy...
Dla kogoś,
kto dopiero pierwszy raz słyszy, zapewne to może być inspirujące i pomocne.
Może być inspirujące mocno. No, to jest kwestia umówienia się, jakby dotarcia do tego, czy
no,
bardziej odpowiada mi bycie
więzianą. Jednak, właśnie, mamy tu do czynienia z krępowaniem ciała, więc zakładam, tak. że tutaj, nie wiem, też są potrzebne takie podstawowe zasady, nie wiem, jak słowo klucz może...
Oczywiście, słowo klucz zawsze, tak? Czy to będzie wiązanie, czy to będzie zabawa, zupełnie odmienna, BDSM-owa, to słowo klucz jest takim no, priorytetem, tak?
No.
Bo to, że wydaje mi się, że będzie mi super fajnie i wygodnie, to mi się wydaje. A to, co następuje potem, co po 5 minutach, bo żeby być już dla mnie uciążliwe, no to jakoś sygnalizuje partnerowi, tak? Że warto przerwać zabawę, no żeby dalej była ta zabawa, a nie już coś, co zostaje wymuszone. Kwestia tego, kto wiąże, kto jest związany, jest kwestią zupełnie umowną. Ja pamiętam moje początki z linami, byłam osobą wiązaną zawsze z zasady, z klucza, z umówienia, z upodobania. Po wielu latach zaczęłam też stać po drugiej stronie tej liny i okazało się, że też mi się to bardzo podoba, tak? Że patrzenie na to skrępowane, namalowane liną ciało jest po prostu czymś no, fajnym, pięknym, dającym mi, no, drgające takie we mnie, tak? Więc to jest kwestia takiego przejścia. My oboje jesteśmy osobami, które równie dobrze czują się jako osoby wiązane i jako osoby wiążące. Być może nie jest to zbyt często występująca zasada, bo generalnie ludzie, którzy w tego typu zabawie, grze biorą udział, najczęściej umawiają się i w tej swojej...
Kto dominuje, określonej... a kto jest zdominowany.
Tak, dokładnie, dokładnie tak. Dla mnie osobiście w shibari nie jest związane, nie jest jakby tożsame z dominacją, uległością. Absolutnie tego tak nie widzę i no to jest takie, takie mam stanowisko, jakby z doświadczenia wynikające mojego. Dlatego wiem, że być może ono jest takie no, odbiegające od ogółu.
Dobrze, ale... czyli nie ma konkretnych zasad dotyczących kto kogo wiąże, to jest kwestia umowy.
Nie, to jest kwestia umowy, tylko i wyłącznie umowy pomiędzy
teraz,
osobami biorącymi
a teraz
udział.
Teraz kwestia,
w tym.
Jak daleko idzie to krępowanie, czy też w jakim stylu, jak dokładnie używa się tej liny, bo to też jest pewnego rodzaju sztuka oparta na zasadach. Te wizerunki, te obrazy, te zdjęcia pokazują, że to są bardzo powtarzalne schematy, węzły. Widać, że jest to przemyślane, no jednak jakieś zasady, jakaś sztuka opanowania tych węzłów za tym stoi.
No zawsze w takiej sytuacji ja na warsztatach mówię w ten sposób, że shibari składa się z klocuszków, takich małych, jak pierwsze klocki Lego, które są tylko jakimiś tam prostopadłościanami. Tak jak w muzyce dźwięki zapisane nutami. Z tych małych klocków można utworzyć nieco większe struktury, a z tych większych struktur można tworzyć całe, nawet bardzo rozbudowane konstrukcje. I oczywiście na różnym poziomie. Innym takim, powiedzmy sobie, do jakiejś delikatnej zabawy w sypialni, a innym wtedy, kiedy, nie wiem, chcemy występować na scenie i popisać się, musimy opanować tą technikę i ten warsztat. Tak jak wyobrażam sobie, że każdy muzyk, nawet taki, który będzie potem swobodnie grał jakieś impresje jazzowe na koncercie, no najpierw musiał się nauczyć przynajmniej chwytów na tej gitarze, co to tam by było. Tak samo z linami, tym bardziej, że wchodzi tutaj...
Czyli mamy podstawowe chwyty czy akordy, tak?
Istnieje mamy podstawowe rzeczy związane ze sprawnością układania tych więzów, z prawidłowym ich ułożeniem, z bezpieczeństwem również. I dlatego, tak jak mówię, nie strasząc za bardzo, mówię w ten sposób, że no czegoś się trzeba nauczyć.
Zależy... Nie, wręcz zachęcając, powiedziałabym, tak?
Tak jest, oczywiście.
Że trzeba się nauczyć tych pierwszych kroków, powtarzać je raz, 10, 100, 1000.
No powiedzmy
tak
sobie,
wygląda.
Że ten 1000...
Ten 1000 to jest taki troszeczkę to już oczywiście
poziom. Powiedzmy sobie wtedy, kiedy przechodzimy na jakieś bardzo wyczynowe poziomy. Natomiast dla normalnie uprawiających tego typu aktywność dla siebie w sypialni, to wystarczają jak gdyby albo możliwości wykorzystania wiedzy, którą można znaleźć na przykład w internecie i głównie w internecie. Najlepiej oczywiście pójść na warsztaty, no bo wiadomo, no, trudno sobie wyobrazić, że ktoś się nauczy.
No to jest wybitnie praktyczna dziedzina.
Tak, tak. No to jest tak jak mówię, no, no trudno się z podręcznika albo z internetu nauczyć na przykład boksu albo tenisa.
No dobrze, a teraz opowiedzmy słuchaczom, jak przebiega akt czy praktyka shibari, jaka jest dynamika. Rozpoczyna się od tego, że mamy dwie strony sznura, tak? Dwa podmioty, dwie osoby. Jedna zaczyna drugą wiązać. Dochodzi do pewnego aktu kulminacji. To może mieć wyraz erotyczny albo spełnienie seksualne. I następnie, jak rozumiem, jakieś stopniowe rozładowanie napięcia, rozwiązywanie. Jak to przebiega, od czego zależy, ile to trwa?
To trwa przede wszystkim od tego, jak długo chcą taką grę prowadzić osoby właśnie to realizujące. Oczywiście w pewnej mierze też od tego, jak bardzo
wymagające są.
Albo dotkliwe są same więzy. Bo oczywiście inna jest sytuacja, kiedy te liny będą bardzo mocno naprężone, albo ciało będzie bardzo niekorzystnie, czy też w sposób nietypowy ukształtowane tymi linami. I wtedy wiadomo, że taka konkretna sytuacja za długo nie potrwa. Ale zazwyczaj istnieje możliwość zmiany pozycji, zmiany ułożenia więzów. Często też stosuje się, tak powiedzmy sobie, technikę czy też strategię narastania coraz bardziej skomplikowanych więzów, coraz bardziej zaciskających, coraz bardziej jak gdyby ograniczających albo wymuszających kolejną pozycję. Tutaj można na bardzo wiele sposobów taką grę, taką zabawę prowadzić.
Czy ta gra, ta zabawa... jest szczególnie korzystna w relacjach z długim dystansem, w związkach partnerskich, krótko mówiąc, czy ona się sprawdza równie dobrze w zupełnie takim układzie, umowie, spotykamy się, szukamy się gdzieś w internecie osób zainteresowanych shibari i wchodzimy w tego typu praktykę. Pytam o to, bo tutaj wyjątkowo ważne jest zaufanie i wzajemne poszanowanie granic i gdzieś na intuicję mogłoby się wydawać, że jednak w związku z tym potrzebna jest wzajemna znajomość siebie.
Powiem tak, tutaj nie ma jakby reguły, bo my jesteśmy przykładem tego, że ten długotrwały związek, ten kilkunastoletni związek równie fantastycznie czerpie jakby przyjemność, emocje z tego typu działań, ale myśmy się też kiedyś poznali. To tak brzmi troszeczkę dziwnie, ale rzeczywiście tak jest. I też żeśmy kiedyś ten nasz pierwszy raz z liną przeżyli.
Nie mając jeszcze kilkunastoletniego stażu.
Nie mając jeszcze kilkunastoletniego związku za sobą i nie wiedząc, że on jest przed nami. O, może w ten sposób jeszcze powiem, nie? I to jest tak, że oczywiście to zaufanie jest rzeczą absolutnie bezwzględną. Jest istotne, jest ta odpowiedzialność, to, że ja wiem, że mogę na to zrównoważenie mojego partnera liczyć, jest absolutnie pierwszorzędnym takim wymogiem. Natomiast zawsze powtarzam tak, jeżeli idę na taką pierwszą randkę z kimś, kogo poznałam w internecie, tak? Na ulicy, w klubie, gdziekolwiek, to ryzyko jest zbliżone do tego ryzyka, które występuje wtedy, kiedy idę na randkę z liną, tak? Gdzie wystąpi ta lina. I to,
ale czy
to
lina jest rekomendowanym przez ciebie pomysłem na pierwszy seks?
Czy rekomendowanym, to nie powiedziałabym tego. Ja nie ujęłabym to tak. Ona może wystąpić, ale wcale nie musi.
Ja bym powiedział w ten sposób. Jeżeli się spotykamy z kimś i wcześniej żeśmy odkryli w sobie nawzajem chęć właśnie praktykowania liny, no to wtedy oczywiście jak najbardziej tak. Jeszcze chciałbym powiedzieć coś takiego, że znamy wiele osób, które spotykają się ze sobą tylko na płaszczyźnie jak gdyby samego wiązania, nie idąc powiedzmy sobie w takie stricte
w relacje życiowe.
seksualne działania. To nie jest tak, że każda powiedzmy sobie sytuacja i sesja, kiedy moja partnerka czy czyjś partner jest związany, to musi też przekształcić się w pełen jak gdyby stosunek seksualny, nie wiem, z penetracją, całowaniem i tak dalej. Można się ograniczyć tylko i wyłącznie do tej części linowej.
Nie użyłabym tutaj słowa ograniczyć się tylko do tej części linowej, bo to jakby...
Jest to inna forma, tak?
Tak. O,
bardziej stymulacja wyobraźni.
Tak, dokładnie. Wyobraźni, naszego emocji, patrzenia, tak. Emocji, odczuwania takiego wewnętrznego. Może iść w parze oczywiście sesja shibari z takim, właśnie z seksem stricte. Wcale nie musi. I to zadowolenie,
jakie
satysfakcja...
są proporcje, jeśli w ogóle można to określić? Czy można próbować to określić? Czy jednak zazwyczaj praktyka shibari, lina jest związana z aktem seksualnym, czy raczej jest to przeżycie erotyczne, wewnętrzne, intymne, emocjonalne?
Oczywiście nie masz statystyk.
Ale oczywiście nasi słuchacze oczywiście chcą to wiedzieć.
Chcą statystykę. Tak 50 na 50.
My znamy,
nie, żartuję oczywiście.
My znamy szereg osób, które uprawiają shibari, tak to nazwijmy, i również są ze sobą w jakiś sposób związani też na poziomie erotycznym. I w związku z tym jedno z drugim przeplata się w sposób naturalny. Co wcale nie znaczy, że każda sesja shibari musi też połączyć się z aktem seksualnym i odwrotnie. Ludzie ci sami, którzy bardzo często sięgają po liny, też bardzo często po prostu poprzestają na zwykłym, tak zwanym waniliowym seksie. I znamy też szereg
waniliowy
osób,
czyli jaki?
Czyli bez udziwnień, o tak bym to nazwał. Jakich
normatywny.
Nie sobie wyobrazić, tak. Co by tam pod tym słowem się nie mieściło, ale w środowisku, w tak zwanym klimacie, czy to BDSM-owym, czy shibari, określenie waniliowe od razu jak gdyby ustala mniej więcej definicję tego, czego się spodziewamy po tym słowie. I znamy też wiele osób, które nawet wręcz poszukując partnerów, zaznaczają, że fascynuje ich shibari, ale chętnie w takiej sesji wezmą udział, ale z pewnymi ograniczeniami. Na przykład nie naruszając stref, powiedzmy sobie, intymnych, nie posuwając się do działań erotycznych, seksualnych i tak dalej. Czy potem taka znajomość przekształci się w coś więcej, czy nie? To jest tak samo jak wtedy, kiedy z kimś się umawiamy na randkę w restauracji, siedzimy sobie, jemy kolację, rozmawiamy, poznajemy się. No i są tacy, którzy jeszcze tego samego wieczoru wylądują w łóżku, a są tacy, którzy jeszcze będą się przez miesiąc poznawać.
A na ile praktyka shibari wpływa na nasz rozwój wewnętrzny i na rozwój w relacji, kiedy z kolei osadzamy shibari właśnie w takiej długoterminowej relacji? Słuchają nas również osoby, które są w długotrwałych związkach partnerskich i też mogą chcieć tego spróbować. I wyobrażam sobie, że ta akurat praktyka może mieć jakiś taki wyraz, znaczenie, moc transgresji. No bo tutaj jednak igramy z zaufaniem do drugiej osoby, z zaufaniem do siebie. Igramy z takim może nie tyle podleganiem, ale zależnością zależnością od kogoś. Dzisiaj w ogóle nasza kultura promuje niezależność we wszelkich sferach naszego życia, również w sferze emocjonalnej. Promowana jest taka postawa samowystarczalności. To wpływa również na to, jak postrzegamy związki, czego oczekujemy od siebie nawzajem, również od dzieci, jeśli jesteśmy rodzicami. No ale tutaj w tej sytuacji, w sytuacji praktyki Shibari, bardzo ważne jest to zaufanie i to oddanie części swojego bezpieczeństwa, tego w jakiej kondycji przez krótki moment będzie nasze ciało, oddanie drugiej osoby, czyli ta kontrolowana zależność. I o ile jesteśmy właśnie tego typu osobą, która próbuje przez całe życie iść niezależnie i próbuje być przede wszystkim oparciem sama dla siebie i nie szukać tego oparcia u innych, to wyobrażam sobie, że to też może być no takie właśnie doświadczenie pewnego rodzaju transgresji. Pytanie, czy to się jakoś przekłada praktyka Shibari, generalnie rzecz biorąc, na poziom zaufania do innych, na wzmocnienie tej ochoty dzielenia się odpowiedzialnością za siebie i za świat z innymi.
Ja bym powiedział w ten sposób, że więzy używane w Shibari znakomicie wzmacniają więzy w relacji. To jest ten sposób, że po pierwsze w naszym arsenale, naszej kamasutry pojawia się jeszcze jedno narzędzie. Dosyć obszerne, które możemy sobie w miarę możliwości i chęci rozbudowywać. Czyli mamy jeszcze jeden, jak gdyby technikę po prostu gry erotycznej. Po drugie, rodzi się w pewien sposób poznawanie. Ja, będąc osobą, która układa te więzy, zaczynam się wsłuchiwać w odczuwanie tej drugiej osoby, mojej partnerki. Staram się podążyć za jej, jak gdyby, oczekiwaniami. I to też mi pozwala rozpoznać nawet jej ciało, tak jak też jej emocje, oczekiwania. Z drugiej strony, oddając się w więzy, buduje coraz więcej zaufanie, wzrasta poziom tego zaufania, rozpoznaje też swoje własne i ciało, i oczekiwania, i to, jak reaguje na jakieś tam emocje i na zmysłowe wrażenia. Wszystko to razem można od bardzo prostych relacji, wydarzeń coraz bardziej rozbudowywać, więc to nie jest takie coś, co może nam się znudzić po dwóch, trzech próbach. Jak na przykład użycie po raz pierwszy, nie wiem, jakiejś tam erotycznej zabawki.
Czyli tutaj jest duże pole do rozwoju i własnego wewnętrznego, i rozwoju relacyjnego. A co możemy powiedzieć słuchaczom, jeśli chodzi o obecność Shibari, powiedziałabym, na mapie takiej geokulturowej Europy czy świata? Czy wiadomo, gdzie Shibari jest szczególnie popularne? Powiedzieliśmy już oczywiście, że to jest sztuka wiązania, krępowania ciała pochodząca z Japonii, ale ona jest stosunkowo nowa, pochodzi z XX wieku. Oczywiście ona ma swoje zakorzenienie w jakichś pradawnych, starożytnych japońskich sztukach unieruchamiania pokonanego przeciwnika. Te więzy stosowało się wobec właśnie pokonanych, nie wiem, czy samurajów, czy innych przeciwników w celu obezwładnienia ich. W pewnym momencie to się przerodziło w sztukę, a potem właśnie w połowie XX wieku po prostu zafunkcjonowało jako praktyka erotyczna. Ale czy wiemy coś na temat tego, w jakich kulturach Shibari szczególnie się przyjmuje, a zaraz potem przejdziemy do tego, jak Shibari osiadło w polskiej obyczajowości seksualnej. Ale najpierw to pytanie o kontekst światowy.
Shibari rozpowszechniło się z Japonii mniej więcej w latach 70. Trochę też było to związane po pierwsze z ekspansją pornografii opartej na technice VHS-u, po trochę z powrotami wojsk okupujących Japonię i po trochę z...
Czyli co, te wojska nie przywoziły żadnych zarejestrowanych na taśmie aktów, tylko po prostu praktykę podpatrzoną, tak?
Myślę, że jedno i drugie.
Pewnie jedno i drugie. Pewnie, pewnie gdzieś tam w Japonii rynek kaset wideo przedstawiających w pornograficznym ujęciu Shibari był bardzo bogaty. I tam o to było łatwo. Prawdopodobnie w owym czasie gdzieś dalej na świecie nie było to wcale takie proste. Ale to, powiedzmy sobie, ten nurt, nazwijmy to sobie pornograficzny.
Czyli pierwszy kierunek to były Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone i Europa, ale o dziwo, pierwsza była Dania.
Nie, wcale nie o dziwo. Skandynawia zawsze jest skora do eksperymentów.
Skandynawia ma i szczególnie chyba Dania, może dlatego, że najbardziej znamy tam to środowisko, cechuje się tym, że oni bardzo chętnie zakładają przeróżne kluby i stowarzyszenia. W związku z tym...
Nie tylko związane oczywiście z Shibari, ale jakby teraz tutaj o tym mówiąc, to rzeczywiście też.
Zamykają się w ramach takich domowych eksperymentów, tylko mają otwartość, żeby w większym gronie praktykować Shibari, ewentualnie rozwijać, edukować się w tym temacie.
Tak jest. Jakąkolwiek, u nich to jest tak, że jakąkolwiek aktywność, działalność, czy to będą wycieczki rowerowe, czy Shibari, czy...
Wychodzą spod strzech.
Tak, wychodzą spod strzech, organizują większe czy mniejsze kluby i jeśli chodzi o Danię, to jest naprawdę wyraźnie widać tą różnicę i nawet znalazłem jakieś opracowania, które to potwierdzają.
No i w skali Europy nawet, można śmiało powiedzieć.
W związku z tym na dzisiaj można powiedzieć, że Shibari najbardziej rozpowszechnione jest, albo najwięcej ekspertów wysokiej klasy w Shibari jest w Europie. Nieco mniej w Stanach, jeszcze mniej w Australii, troszeczkę w Kanadzie i dla przykładu, na przykład chyba nikogo z Argentyny nie znam.
No nie, to akurat...
Czyli tam pewnie ten model maczystowski wciąż może jest jakiś dominujący.
Funkcjonuje.
Tak, trudno powiedzieć. Obserwuję...
No biorąc pod uwagę na przykład to, w jaki sposób wizerunek kobiety zmienia się w Ameryce Południowej, to znaczy na ile tam chirurgia plastyczna, również ginekologiczna jest standardem, normą, no to nam pokazuje, jaką rolę w relacji seksualnej pełni kobieta, że tam jeszcze daleko może do upodmiotowienia, tam niestety w kierunku uprzedmiotowienia jednak te trendy cały czas zmierzają i to może też mieć związek, czy pokazywać pewne trendy.
Myślę, że niekoniecznie, dlatego że w sposób taki spłycony Shibari często jest pojmowane jako przedłużenie dominacji męskiej.
Czyli jednak błędnie, gest taki przemocowy, nawet maczystowski może być, tak?
Nie, wielu ludziom błędnie się wydaje, że Shibari to polega na tym, że facet wiąże kobietę. I często się spotykamy z takimi pytaniami, nawet wśród ludzi zainteresowanych Shibari, czy kobieta może być tą osobą wiążącą. No i wtedy ja oczywiście robię zdziwione oczy i mówię, ależ oczywiście.
Więc jakby ten grunt argentyński, gdyby przyjął takie tego typu określenie Shibari, tak najbardziej powinien się w tym znaleźć.
Natomiast od jakichś 3 lat widzę wzrastające zainteresowanie Shibari w Brazylii. Czyli tam się już zaczęło.
Trzeba obserwować w takim razie.
Trzeba obserwować brazylijskie.
Tam się już zaczęło.
Tak. Jak przez te kilkanaście lat waszej praktyki, ale też obserwacji naszego polskiego podwórka seksualnego, jak polska obyczajowość seksualna przyjmuje Shibari? Jak to się zmienia? Gdzie jesteśmy teraz? Gdzie byliśmy kilkanaście lat temu?
Myślę, że wciąż przyjmujemy to jako... Coś dziwnego. Zaskakującego, dziwnego, egzotycznego. Bardzo mocno pokutuje przekonanie, bardzo mocne jest takie przekonanie, że jest to związane właśnie z przemocą. Pierwsze pytanie osób, które gdzieś spotykamy na warsztatach przez nas prowadzonych, jedno z pierwszych pytań o to, czy to boli.
Więc przychodzą osoby przecież otwarte i zainteresowane eksperymentem.
Tak, a pomimo wszystko jest ta trudność, jest to takie, widzi się zahamowanie osób właśnie, nawet tych biorących udział w warsztatach, tak? Nieskorzy są... Nie mówię, że wszyscy, nie uogólniam tego, do eksperymentów. Tak najlepiej zobaczę, postoję sobie z boku i niech ktoś pokaże na kimś, a ja się tak przyjrzę.
Same warsztaty na czym polegają? Powiedzmy, może nasi słuchacze też się teraz zastanawiają i sobie pomyśleli, o rety.
Czym no to się je?
Tak, to ja rzeczywiście należę do tych osób, które najpierw chciałyby zobaczyć. Zupełnie się temu nie dziwię.
Zapraszamy oczywiście tych, którzy chcą także zobaczyć, bo myślę, że bardzo często jest to ten pierwszy krok i wtedy można od razu widzę, są, bawią się, nie boją się. Też będę w tym kierunku coś robiła.
No to jak przebiegają warsztaty? Czego można się spodziewać?
Tak. No dobrze, ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałem, że do shibari, do tego, żeby praktykować swobodnie, potrzebna jest jakaś tam technika. Ona nie musi być od razu jakaś bardzo sublimowana i
rafinowana. I tutaj właśnie jak przebiegają warsztaty.
Tak jest, ale po prostu dobrze jest wtedy, kiedy chcemy się skupić na swojej partnerce, żebyśmy się nie zastanawiali na to, jak to tą linę położyć, czemu ona mi się zsuwa i czemu to w ogóle zdobanie. I dlatego warto przyjść na warsztaty, które my proponujemy, chociaż oczywiście taka kolejność nie musi być, że najpierw idziemy sobie na takie warsztaty, które my nazywamy lina i emocje. Kiedy ta lina występuje tam tylko i wyłącznie jako rekwizyt, nie musimy żadnego węzełka umieć, żadnej techniki. Uczymy po prostu rozpoznać, jak reaguje ciało na dotyk, jak utrzymywać stały kontakt, jak przekazywać naszą intencję, tak wtedy, kiedy chcemy kierować ruchami swojej partnerki.
I dopowiedzmy jasno, przychodzą na takie warsztaty pary i one na sobie nawzajem mogą przećwiczyć to, o czym
na takie
mówiłeś.
Warsztaty chcemy, żeby przychodziły pary, dlatego że gdyby przychodzili przypadkowi single, to po prostu byłaby trudna do przeskoczenia bariera przełamania pewnego pewnej intymności.
Bariery intymności.
Tak, tak jest, strefy dotyku, z takiego jakiegoś
poczucia. A na ile wyeksponowana jest skóra, czy nagość, czy półnagość na warsztatach?
Na warsztatach nie eksponujemy skóry.
Czyli wszystko
można,
dzieje się
ale
po prawie.
Można, oczywiście, ale to nie nikomu nie przeszkadza, ale jeżeli się nas pytają, w jakim stroju, to ja mówię takim jak na zajęciach.
Jak na jogę, tak?
Albo na jogę, tak. Bardzo dobre porównanie. Drugi poziom takich warsztatów to są warsztaty dla osób początkujących. Wtedy robimy totalne zaprzeczenie tego, co było na warsztatach pierwszych, które były skierowane wyłącznie na tworzenie emocji, na uczenie jak gdyby rozpoznawania reakcji na nasz dotyk i tak dalej. Teraz ograniczamy się do czegoś, co jest bezduszną techniką. Poczynając od pierwszych stupełków, węzełków, łączenia lin, poprzez bardzo proste sposoby układania tych lin na ciele, aż po bardziej rozbudowane schematy. I cały czas powtarzam, że słuchajcie, tylko nie zapomnijcie, że to jest w tej chwili tylko narzędzie, a celem są emocje. I następne etapy to są już warsztaty dla osób coś tam potrafiących, chcących rozbudowywać swoją wiedzę i poszczególne jak gdyby odłamy czy techniki chcą sobie dalej jak gdyby rozpoznawać.
I doskonale.
Tak mniej więcej my konstruujemy nasze warsztaty.
Wraca do nas po raz kolejny wątek emocji. Celem praktyki shibari są emocje. Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy nich. Jakie emocje? Co to znaczy, jeśli chodzi o tę stronę emocjonalną, udana praktyka shibari?
Co to znaczy udana praktyka shibari? Ja myślę, że odpowiedź dla każdego będzie inna, ale to jest, jeżeli mi coś w duszy zagrało, jeżeli coś w moim wnętrzu gdzieś tam zagrało i nie mówię tutaj o bolącym żebrze wnętrzu moim, ale to znaczy, że jest to taka droga, która mi odpowiada.
Jeżeli ale jakiego typu emocje pozostawia, się pojawiają?
To może być wzruszenie, to może być uśmiech, to może być płacz, to może być...
Może być nawet przełamywanie jakiejś bariery wstydu, albo strachu, albo wytrzymania w pewnym, może nie cierpieniu, a udręczeniu. To może być po prostu estetyczny, no zachwyt to może złe słowo, ale nasycenie się estetycznym obrazem czegoś, co się
takie
dzieje.
Takie zanurzenie się w ciszy, w takim...
Bo estetyka w shibari jest bardzo istotna. To może być pozostanie w bezruchu i w ciszy. Nawet bez dotyku partnera.
Czasami ten dotyk bywa wręcz zbędny.
Czyli
oczywiście ile wtedy, ludzi ty odczuć,
wtedy sama lina, tak? Bez dotyku skóra do skóry.
Tak, bardzo często tak jest. Oczywiście każdy z nas praktykujących to shibari będzie miał jakby swój wachlarz zupełnie odmienny.
A poza tym w środę może być inny niż w sobotę.
Tak, bo to też zależy. Na przykład w shibari ważne jest to takie zatrzymanie się. Tu i teraz. Nie ma nic,
czyli mindfulness,
co jest...
tak? Taka praktyka mindfulnessu. Tak.
Ma to swoją nazwę, nazywa się to Muganava. Pojęcie zaczerpnięte trochę z zen, oznacza czysty umysł. W shibari to jest w ten sposób. Oczyszczamy nasz umysł, sposób postrzegania ze wszystkiego, co nie jest tu i teraz i nie skupione
i nie
na
jest
shibari.
To łatwe.
A skupiamy się na naszych doznaniach albo na doznaniach tej biernej strony.
czy biernej, to ja bym tutaj polemizowała. W każdym razie tej strony drugiej jakby
A z kolei ta strona wiązana też musi oczyścić swój umysł, skupić się na tym, co się dzieje, co odczuwa, co chciałaby odczuć, jak może to w sposób często niewerbalny zasygnalizować partnerowi, pokazać, czego oczekuje, jakiego ruchu, jakiego działania. Mm. I bardzo często się to właśnie dzieje w sposób niewerbalny. Trzeba też umieć się wsłuchiwać w takie sygnały, jak przyspieszony oddech, stęknięcie, jęk, mimowolny
jakiś ruch ciałem. I reagować w jaki sposób? Luzować, tak. Zacieśniać? Jakiego typu mogą to być te komunikaty cielesne?
Właśnie tak. Aha. Właśnie tak jak tutaj mówimy, że oczywiście to nie jest tak, że werbalne porozumiewanie się jest zakazane. Natomiast ta umiejętność odczytywania takich niewerbalnych, dyskretnych sygnałów, no właśnie buduje też taką głębszą relację. I też jest to, co my staramy się jak gdyby pokazać ludziom i żeby sobie mogli z tym poradzić, jest taki opór wewnętrzny osób wiązanych, które wchodzą dopiero w tą działalność, uczą się tego, żeby okazywać swoje uczucia. Ja zawsze mówię w ten sposób.
Właśnie te emocje.
Na tych pierwszych naszych warsztatach, że słuchajcie, bardzo głupim podejściem jest
niefajnym
taktyka dzielnego wodza Winnetu, który będzie torturowany,
to, tak?
Ale ma kamienny wyraz twarzy, mnie nic nie rusza, boli mnie jak cholera, ale ja nic po sobie nie pokażę. To nie ta zabawa. Tutaj właśnie o to chodzi, żeby umiejętnie sięgać po różnego typu doznania, od pieszczotliwego dotyku, po nawet czasami bolesny nacisk, albo zaciśnięcie, albo ułożenie w niedogodnej pozycji, ale żebyśmy to robili w sposób kontrolowany, widząc, jak odbiera to nasz partner, zarówno jedna strona liny, jak i druga.
Jaką widzicie przyszłość shibari w Polsce? Pytałam was już o to, jak to jest przyjmowane przez osoby zainteresowane. No macie kontakt przede wszystkim z tymi odważnymi czy otwartymi osobami, które przychodzą na warsztaty. Ale jak zmienia się skala zainteresowania? To też pewnie widzicie przez te paręnaście lat
nie
praktyki.
Nie tylko z tymi osobami, które przychodzą na warsztaty, ale również takimi, którzy przychodzą na jakieś imprezy, gdzie występują atrakcje. Ostatnio na przykład parę razy byliśmy proszeni o pokaz shibari, nazwijmy to sobie uświetnienia czegoś, jakiegoś eventu, czy to był jubileusz na przykład motocyklowego klubu, czy jego typu rzeczy, gdzie organizatorzy mówią w ten sposób. No, chcemy pokazać coś ciekawego, coś atrakcyjnego, coś związanego z erotyką, ale już mamy dość tańca na róże, striptease'u czy chippendalesów. Wtedy sięgają po shibari i często jest tak, że większość publiczności styka się z tym po raz pierwszy. Często nawet się dopytują, jak to rozumieć? Czy to boli? Gdzie tu jest jak gdyby atrakcja? I tak dalej. Wracając do tego pytania, jak widzimy przyszłość shibari? Jak na razie widzimy, że powoli, powoli staje się ono coraz bardziej popularne i coraz więcej osób albo usłyszało coś na razie, tylko że dzwonią, coraz więcej osób już mniej więcej wie, w którym miejscu dzwoni i coraz więcej osób zaczyna już być zaciekawione, żeby się dokładniej dowiedzieć, gdzie i po co dzwoni. Nie spodziewamy się oczywiście, żeby ta aktywność wyszła z takiego bardzo egzotycznego zaułka, czegoś nietypowego. No bo tak pewnie będzie.
A czy nie będziemy drugą Danią? O, może w ten sposób. Odwołam się do tej Danii już tutaj przywołanej. Na razie zresztą, myślę, że nie.
W Danii też zapewne nie jest to bardziej popularne niż...
Nie jest to mainstream, tak?
Na przykład tak.
Ale nie będziemy zawiązywać raczej klubów stricte takich, żeby w jednym mieście były cztery kluby. Ja nie widzę tego w ten sposób.
Ale w Danii czy w Niemczech kluby tego typu są już dofinansowywane ze środków,
budżetu
nazwijmy to
państwowego. Na przykład?
Tak. Gminnych.
No,
tak,
u nas obyczajowość też się pomału zmienia.
Więc być może i takie momenty przyjdą, gdzie jakby wyjdzie to działanie nienormatywne. No,
na razie
szerzej.
Wszystkie kraje.
Natomiast...
I z każdego kierunku geograficznego mają znacznie bardziej rozpopularyzowane shibari. Z Ukrainą i Niemcami i Danią i Szwecją.
Natomiast takim dużym plusem i to, co zauważamy na przestrzeni kilku lat, no bo już tych kilkunastu nie wymienię, to jest to, że zainteresowanie warsztatami wzrasta. Rzeczywiście przychodzi tych osób sporo, są, występują, pojawiają się.
W tej chwili
czasami wracają kilkukrotnie na warsztaty, czasami przychodzą raz
na
widocznie, tak, widocznie stwierdzają, że to jednak nie dla nich, ale są te osoby, czyli gdzieś to zainteresowanie tym seksem, który no, jest troszkę inny, odmienny, który daje nam troszkę inne emocje, jest, występuje i to jest taki duży plus.
Bardzo dziękuję.
Nie zamiatamy
za
tego seksu pod dywan. No.
Absolutnie. Nie w naszym radiu i nie w tej audycji. U nas wszystko jest na świeczniku, na paterze, bardzo elegancko podane.
Podwieszone na bambusie, opowiedziałabym w ten sposób też.
Jeśli jest to shibari, to zdecydowanie.
Tak, dokładnie.
Absolutnie w sposób estetyczny i zgodnie ze sztuką. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj o sztuce shibari opowiadali nam, będąc w Gdańsku, w naszym studiu w Gdańsku, Slanesh. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I Gan Raptor. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i zapraszam na nasze warsztaty albo jakieś eventy.
A jak można was odnaleźć, skoro już zapraszasz?
Mamy swoją stronę, która jest po części podręcznikiem, zresztą najobszerniejszym internetowym podręcznikiem na świecie. I również tam ogłaszamy nasze warsztaty, przez nas organizowane, imprezy, na których występujemy. Strona ta nazywa się nawado.pl. Nawado to po japońsku jest droga liny. Tak jak judo, kendo, tak nawa, lina i do, droga, sposób tworzą właśnie nazwę mówiącą, że chcemy podążać drogą liny. Nawado.
Zapraszamy.
Tak, ważne jest też to, że my będąc w Gdańsku, w studiu w Gdańsku, nie ograniczamy się do Gdańska. Zapraszamy do Warszawy, do innych miast, w których jesteśmy, bywamy. Te wszystkie informacje właśnie można zobaczyć no, na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do wejścia na tę drogę, do sprawdzenia, zweryfikowania, czy jest to droga dla państwa. Tymczasem bardzo dziękuję. Za chwilę informacje w Radiu Tok FM.
Dobry seks.